Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
Pan profesor Robert Gałązkowski, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No, rozpoczniemy od tematu, o którym żyje, myślę, cała Polska, a nawet cały świat. Wszelkie pomysły powrotu na Nanga Parbat to niepotrzebne budowanie sensacji. W ten sposób Adam Bielecki skomentował na Twitterze wciąż pojawiające się spekulacje o tym, że mogłaby zostać wznowiona akcja poszukiwania Tomasza Mackiewicza. Ewentualne wznowienie akcji zostało też zdementowane na razie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i polski himalajzm zimowy. Panie profesorze, co mówią przepisy na temat ratowania ludzkiego życia w górach?
Musimy rozważyć jakby dwie kwestie. Przepisy międzynarodowe, przepisy polskie i tak naprawdę przepisy dotyczące wykonywania lotów ratunkowych, bo o tym pewnie pani chciała zapytać. Jeżeli chodzi o przepisy polskie, no to mamy powołane do działania dwie organizacje, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które niosą pomoc turystom, himalaistom, ludziom, którzy kochają góry, którzy wspinają się w górach i robią to bezpłatnie na podstawie dotacji, która pochodzi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i od sponsorów. Te dwie organizacje w polskich górach właśnie świadczą tą pomoc. Ludzie, którzy wychodzą w góry, nie są obciążani kosztami tego typu akcji. Natomiast w innych krajach jest to bardzo różnie zorganizowane. Wykupywane są specjalne ubezpieczenia za akcję ratunkową, która jest skutkiem bezmyślnej wyprawy w góry. Taka osoba, która jest ratowana, ponosi pełne tego koszty. Natomiast mówiąc o tej wyprawie, tutaj mamy do czynienia z nietypową działalnością, bo nie jest to ani turystyka górska, tylko są to wyprawy alpinistyczne, które mają na celu zdobywanie najwyższych szczytów górskich na ziemi. To jest pasja tych ludzi, którzy w góry wychodzą. Pasja, której towarzyszy ogromne niebezpieczeństwo i niestety ta ostatnia wyprawa na Nanga Parbat skończyła się z jednej strony, z tego co mówi francuska alpinistka, zdobyciem szczytu, ale z drugiej strony skończyła się tragedią dla naszego alpinisty Tomasza Mackiewicza, który na tej górze pozostał.
Chociaż jego tata prosi nadal o pomoc, bo twierdzi, że jego syn nawet w takich warunkach może przetrwać 6 nocy.
Miłość ojcowska nakazuje, aby za wszelką cenę podejmować próby ratowania swojego syna i to jest absolutnie zrozumiałe. Natomiast nie chcę używać mocnych słów, ale w tej konkretnej sytuacji zdrowy rozsądek nakazuje podejmować działania, które mogą przynieść oczekiwany efekt. A fakty są takie, że jest do zdobycia 7200, aby dotrzeć do naszego alpinisty, to po pierwsze, po drugie zeznań z informacji przekazanych przez francuską alpinistkę w momencie, kiedy się z nim rozstawała, stan był agonalny, jak to stwierdziła. Proszę pamiętać o bardzo niskich temperaturach, które tam panują, bo w dniu, w którym była prowadzona akcja ratunkowa, temperatura dochodziła do minus 68 stopni. Temu na pewno towarzyszyły odmrożenia, temu na pewno towarzyszyła hipotermia.
I choroba wysokościowa.
Dodatkowo choroba wysokościowa plus ślepota śnieżna. To są wszystko te zjawiska chorobowe, które w mojej ocenie przyczyniły się niestety do przejścia powyżej tych gór, tak to nazwę.
Dlaczego jeden z bohaterskich ratowników mówi, że lądowanie helikoptera na tej wysokości było iście epickim wydarzeniem?
No bo tutaj musimy powiedzieć o paru prawach fizyki i pogłębić wiedzę na temat latania. Śmigłowiec AS-550, bo takie śmigłowce, które są na wyposażeniu armii pakistańskiej, dwa śmigłowce były użyte do akcji ratunkowej. To są śmigłowce jednosilnikowe, które osiągają maksymalny pułap około 5500 metrów. W przypadku tej akcji ratunkowej wleciały na wysokość 4850 metrów i tam pozostawiły naszych dwóch ratowników, dwóch alpinistów, którzy no, stali się siłą rzeczy ratownikami. I teraz parę faktów. Śmigłowiec AS-550 wykonał maksymalny lot na wysokość 8848 metrów. Tylko, że ta maszyna była przygotowana do bicia rekordu. Ona była maksymalnie odciążona odwagi. Na pokładzie była zamontowana instalacja tlenowa. A więc te wszystkie, to całe wyposażenie, które jest niezbędne do tego, żeby unieść się na taką wysokość, to po pierwsze, a po drugie zapewnić bezpieczeństwo pilotowi. Bo pamiętajmy o tym, że brak terenu prowadzi do zaburzeń neurologicznych i to się może skończyć katastrofą. Więc taki rekord był pobity, ale jeszcze raz powtarzam, ten śmigłowiec AS-550 był przygotowany do bicia rekordu. Natomiast powszechnym pułapem, na który ten śmigłowiec może latać, to jest pułap 5500 metrów. Tutaj w tym przypadku, kiedy ratownicy byli transportowani na stację na Nanga Parbat, powyżej 4850 metrów były już bardzo gęste chmury, które również uniemożliwiały bezpieczne wejście powyżej tego pułapu. Dodatkowo pragnę powiedzieć, że ekwipunek ratowniczy, który ratownicy zabrali ze sobą na pokład, waży minimum około 100 kg, czyli mamy 200 kg uprzęży, lin, tego wszystkiego, aparatów tlenowych, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby w góry pójść. Pamiętajmy o tym, że mówimy tutaj o heroicznym wyczynie, bo w 8 godzin nasi alpiniści dotarli do francuskiej alpinistki, ale należało też zakładać na etapie wstępnej akcji, że to nie musi być takie proste i będzie trzeba rozbić na przykład w drodze gdzieś jakieś obozowisko, w cudzysłowie obozowisko, no, miejsce na przetrwanie.
Że to zajmie im przynajmniej ponad dobę. Przynajmniej.
Takie było założenie. Mhm. Dokładnie. A nawet niektórzy mówili, że to jest optymistyczna wersja doba. Więc tutaj był niesamowity wyczyn. Natomiast, no mówię, te wszystkie elementy, wyposażenie, które ratownicy ze sobą zabrali, służyły temu, żeby w sytuacji, kiedy ta akcja będzie się komplikowała, oni też mogli przetrwać, bo to była walka z żywiołem. To była walka o życie, ale była walka pełna poświęcenia życia ze strony naszych dwóch alpinistów. I teraz wracając do tematu śmigłowca. Im wyżej lecimy w powietrze, tym mamy bardziej rozrzedzone to powietrze, tak? Więc jest to problem dwojaki. Po pierwsze, silnik potrzebuje powietrza, żeby w pełni wydolnie wytwarzać parametry, które pozwolą mu się dalej unosić. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, to rzadkie powietrze, które w tych wysokich, już powyżej 5000 partiach gór występuje, też jest niekorzystne z punktu widzenia wirnika, który potrzebuje oporów powietrza po to, żeby bezpiecznie się unosić. Także w mojej ocenie pilot w sposób bezpieczny i racjonalny wykonał lot na maksymalną możliwą wysokość, aby te działania ratunkowe można było przeprowadzić. Tak jak powiedziałem wcześniej też, należy brać pod uwagę fakt, iż cała załoga, im wyżej śmigłowiec leci w powietrze, tym bardziej występuje ryzyko niedotlenienia, czyli potrzeba wyposażenia załogi w instalację tlenową, która pozwoli im bezpiecznie na pokładzie tego statku powietrznego funkcjonować.
Czyli na jakiej wysokości taki śmigłowiec może wylądować?
Maksymalnie AS-550 w akcji ratunkowej to jest wysokość około 5500 metrów. Śmigłowiec na przykład Sokół, będący w dyspozycji ratowników tatrzańskich, no nie, też nie lata na same szczyty. Każdy z nas był w górach i widział niejednokrotnie, że kiedy u nas na dole w Kotlinie, w Zakopanym są piękne warunki pogodowe, patrząc w górę niejednokrotnie widzimy chmury, zamglenie, które uniemożliwia prowadzenie akcji ratunkowej w wyższych pułapach gór. My jako ludzie, którzy latają na pokładzie śmigłowców, mamy kilka takich wrogów w naszej działalności. Mhm. To jest właśnie mgła, która powoduje utratę orientacji przestrzennej pilota. To jest oblodzenie, które powoduje, że w określonych warunkach temperaturowych masa śmigłowca zwiększa się i on traci swoje możliwości aerodynamiczne i po prostu spada jak kamień w wodę. Więc każda akcja ratunkowa w wysokie góry musi być poprzedzona analizą pogody, analizą temperatury, masą śmigłowca, masą załogi, która leci, odległością, którą śmigłowiec musi pokonać.
A tam panowała jeszcze burza śnieżna, tak?
Mhm. Tam się zaczynała burza śnieżna, która była dodatkowym obciążeniem. Pamiętajmy, że to właśnie jednosilnikowy śmigłowiec to po pierwsze. Po drugie, lekki śmigłowiec, bo to są śmigłowce, które ważą do 1,5 tony, więc utrzymanie śmigłowca przy bardzo silnych powiewach wiatru jest ogromnie niebezpieczne i ogromne trudne, aby utrzymać stabilny zawis choćby nawet, tak?
Alpiniści, panie profesorze, ja mówię alpiniści internetowi, to wiadomo, ci, którzy komentują to dramatyczne wydarzenie, twierdzą, że jeżeli nie śmigłowiec, jeżeli nie człowiek, to chociaż powinien zostać wysłany amerykański dron, podchwyciła zresztą to jedna z celebrytek serialowych te informacje, że ten dron amerykański najnowszej generacji mógłby sprawdzić, w jakim stanie tam w górach jest nasz Polak.
Trudno mi prowadzić polemikę z tego typu argumentami. Ja myślę, że ktoś, kto nie ma świadomości tego, co się dzieje na takich
wysokościach. Tak?
Dokładnie tak. Ja myślę, że każdy z nas, gdyby choć na chwilę się tam pojawił na wysokości 5500 metrów, to jego największym marzeniem byłoby jak najszybciej znaleźć się na ziemi, na dole, tam gdzie jest ciepło, gdzie jest wygodnie, gdzie nie ma żadnego ryzyka.
Mhm. Ci ludzie tam idą, pasjonaci, tak?
Ale to idą ludzie, którzy się latami przygotowują do tych wypraw, którzy robią kilka podejść, którzy muszą mierzyć swoje siły, swoje możliwości na realia, które w danej chwili panują. Proszę pamiętać o tym, że jednego dnia mogą być doskonałe warunki, które w przeciągu kilkudziesięciu minut, kilku godzin zmieniają się w drastyczne warunki i wtedy trzeba podjąć decyzję, racjonalną, odpowiedzialną decyzję o wycofaniu się po to, żeby ratować siebie, tak? I ci ludzie, którzy wychodzą, alpiniści, to nie są ludzie pozbawieni rozumu. To są ludzie, którzy latami się do tego przygotowują, którzy realizują misję swojego życia, chęć zdobycia tych ośmiotysięczników. I tak, pomimo ogromnego przygotowania, pomimo treningu, dochodzi do sytuacji, w których przegrywają tą walkę raz na zawsze.
Bo żywioł jest silniejszy.
Niestety człowiek z żywiołami nie jest w stanie wygrać i to widzimy na każdej płaszczyźnie życia. Czy to wiatr, czy to ogień, czy to woda. To są dalej żywioły, które pomimo rozwoju cywilizacyjnego, doskonałego przygotowania z Państwowej Straży, czy Straży Pożarnej, w ogóle służb gaśniczych, proszę zobaczyć, że są zdarzenia, w których walka z ogniem trwa kilkanaście godzin, a nawet kilka dni. To samo jest z wiatrem. Czy jesteśmy w stanie ten wiatr zatrzymać? Czy jesteśmy w stanie budować takie umocowania, które będą jemu przeciwdziałać. To samo jest z wodą. Czy wały, zapory. Proszę zobaczyć, woda, rzeka wraca do starego koryta i często to, co człowiek stworzył, żeby się przed nią bronić, jest dla niej w przeciągu kilku dni wysokiej fali przeszkodą, którą bardzo łatwo pokonuje, a skutkiem są później dramaty ludzkie. Utrata mieszkań, utrata całego dobytku życia, a w najgorszych, najskrajniejszych przypadkach nawet śmierć.
Panie profesorze, jest pan dyrektorem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Czy pan w ciągu swojego wieloletniego doświadczenia może powiedzieć, że w ciągu takich wypraw członkowie takiej wyprawy ustalają ze sobą na przykład, słuchaj, jeżeli będę mieć poważne problemy ze zdrowiem, nie musisz mnie ratować, ratujesz swoje życie. Czy musi dojść przed taką wyprawą do takich ustaleń?
Nie potrafię odpowiedzieć w sposób wiążący na to pytanie. Ja myślę, że alpiniści, którzy wychodzą w góry, są świadomi ogromnego ryzyka, jakie podejmują. I ja myślę, że te rozmowy, które prowadzą ze sobą, są na tyle odpowiedzialne, że mówią sobie wprost, jeżeli ryzyko ratowania mnie będzie stwarzało zagrożenie twojego życia, choć może to być dla tej drugiej osoby takie, powiedziałbym, no nie do końca przyswajalne w tym sensie, że co ja nie spróbuję, tak? To te wszystkie decyzje, te wszystkie działania muszą być oparte o analizę ryzyka, o analizę swoich możliwości, o analizę przetrwania w górach i o analizę możliwości przeżycia tego człowieka, który tej pomocy potrzebuje.
W czasie takich okoliczności dramatycznych często po prostu próbują dojść do siebie te osoby, które przeżyły, bo czują na sobie bagaż tej odpowiedzialności i słyszą nawet od swoich współtowarzyszy czy rodziny bliskich, ty przeżyłeś, a dlaczego na przykład, no nie wiem, mój ojciec, tak, mój mąż nie przeżył. To są wspomnienia Adama Bileckiego, wiadomo, z której wyprawy, która miała miejsce kilka lat temu. I za moment przechodzimy, drodzy państwo, do kolejnego tematu, ale jeszcze to pytanie, które powtarzają nasi radiosłuchacze, które powtarza się w internecie, w dyskusjach, w radio, w telewizji. Polacy z tym hartem ducha wyruszyli od razu na pomoc, tak? Oni chyba frunęli, lecieli przez te 8 godzin, prawda? Po prostu nazywani są na świecie elitarną grupą ratowniczą teraz nasi alpiniści. A co z Francją? Gdzie się podziała Francja w tym momencie?
Ja chcę powiedzieć,
że... Czy oni mają inne przepisy?
Nie, to nie chodzi o przepisy. Mhm. Ja chcę powiedzieć, że chylę czoła naszej ekipie, która wybrała się tam po to, żeby zdobywać K2 i która przerwała swoje marzenia po to, żeby nieść pomoc swojemu koledze, która przerwała tą akcję, żeby nieść pomoc francuskiej alpinistce. Tutaj oczywiście z mojego punktu widzenia pojawia się wiele pytań. Też kwestia na przykład, dlaczego śmigłowiec został uruchomiony dopiero po kilkunastu godzinach negocjacji, bo okazuje się, że nie było środków przewidzianych na taką akcję, ale tutaj mówimy o cały czas wyprawie na Nanga Parbat. Mnie reakcja rządu francuskiego, szczerze mówiąc, zadziwia. To jest jednak obywatelka Francji. Polski MSZ, kierownik naszej wyprawy, pan Wilecki, robił wszystko, żeby tą akcję ratunkową jak najszybciej rozpocząć i ze skutkiem pozytywnym ją zakończyć. Natomiast być może to jest też tak, że niektóre państwa podchodzą do tego typu wypraw w ten sposób, że skoro chcesz iść w góry, chcesz zdobywać,
tak?
To jest twoje ryzyko. Mhm. Państwo nie będzie z tego tytułu prowadziło nadzwyczajnych jakichś działań. No, po stronie państwa polskiego widać, że te działania zostały natychmiast podjęte zarówno przez, tak jak powiedziałem, kierowników, organizatorów tej wyprawy, jak i polski MSZ, który pośredniczył w dyskusjach na temat jak najszybszego użycia śmigłowca ratunkowego. Wie pani, myślę, że bardzo łatwo jest wyrażać swoje opinie na ten temat, nie czując tej misji, nie czując tego powołania. My możemy dzisiaj powiedzieć, że dwojako. My sobie siedząc tutaj w studiu, ja powiem tak, ja bym w życiu się nie wybrał, bo uważam, że mój organizm, moje predyspozycje, moje marzenia, moja odpowiedzialność nie pozwala na coś takiego. Ja myślę, że większość ludzi myśli w ten sposób, że wychodzenie w wysokie partie gór ma w siebie wpisane ryzyko największej ceny, jaką można za to zapłacić, a więc śmierci. I ludzie często myślą w ten sposób, jeżeli ktoś takie ryzyko podejmuje, to jest w pełni jego odpowiedzialność, dlaczego my mamy za to płacić. Dlaczego my mamy ponosić koszty akcji ratunkowych i tak dalej. Z drugiej strony ktoś, kto kocha góry, kto stawia sobie takie cele, myśli zupełnie w inny sposób. I tutaj znalezienie wspólnego języka, znalezienie wspólnego mianownika dla wszystkich osób biorących w dyskusji publicznej jest niezwykle trudne. Jest niezwykle trudne. Nie znajdzie się tutaj złotego środka. My musimy po prostu, myślę, że to jest najważniejsze w tej całej dyskusji, żebyśmy siebie wzajemnie szanowali i nie używali zbyt wygórowanych czy takich daleko idących sformułowań, które są często elementem naszych emocji w danej chwili.
Czyli które... zachować równowagę emocjonalną. Minister Bańka powiedział, że postara się o to, by zostali odznaczeni przez na przykład naszego prezydenta. Nie wiem, czy też Francja zdobędzie się na taki gest, by ich docenić. Nasi sprowadzili dziewczynę na dół. Pakistan nie potrafił jej pomóc, ani medycznie, ani psychologicznie. Wydłużała się zresztą jej procedura powrotu do domu. Ja teraz jestem na profilu facebookowym i dopiero godzinę temu dziewczyna zaczęła się pakować do domu.
To są... znaczy ja powiem tak. To są skutki decyzji podejmowanych przez państwo. Będąc w lotniczym pogotowiu ratunkowym od 1999 roku, kilka razy w swoim życiu odpowiadałem za organizowanie akcji ratunkowej mającej na celu przywiezienie Polaków z wypadków poza granicami kraju. I proszę mi wierzyć, że w każdym tym przypadku spotkałem się z taką sytuacją, kiedy polski rząd podejmował decyzję w przeciągu kilku godzin po uzyskaniu pełnych informacji na temat tego, co się wydarzyło, na temat wstępnych informacji na temat poszkodowanych, możliwości leczenia w danym kraju. I my jako Polacy chyba z tym problemu nie mamy, z podjęciem decyzji. Mimo, że nie jesteśmy tak bogatym krajem jak Francja, czy to premier, czy szef kancelarii premiera, czy minister spraw zagranicznych, niejednokrotnie w tym kraju podjął decyzję o tym, żeby wysłać samolot transportowy wraz z ekipą medyczną po to, żeby naszych rodaków do kraju jak najszybciej sprowadzić. Mówię tutaj o zdarzeniach z dużą liczbą poszkodowanych. Natomiast jeżeli chodzi o zdarzenia jednostkowe, ja też chcę przypomnieć, że każdy nasz wyjazd za granicę powinien, temu wyjazdowi powinno towarzyszyć wykupienie dobrego ubezpieczenia, które gwarantuje nam po pierwsze leczenie na dobrym poziomie.
To jest kolejny temat w tej dyskusji. Tak.
Ubezpieczenie, które gwarantuje nam dobre leczenie w warunkach danego kraju i po drugie transport lotniczy do kraju, tak? My często, lecąc za granicę, na wakacje nawet, wykupujemy albo opieramy się o to ubezpieczenie, które wykupuje agencja czy biuro podróży. Natomiast jeżeli człowiek wejdzie w warunki tego ubezpieczenia, okazuje się, że to jest 2 dni na intensywnej terapii i koniec. Trzeba zawsze szacować jakby koszt leczenia. Jeżeli lecimy do Egiptu, nurkujemy, możemy dostać choroby ciśnieniowej, gdzie wymagana jest intensywna terapia, choroba, leczenie w komorze hiperbarycznej, transport we właściwych warunkach do kraju.
Czyli przewidywać pesymistyczną wersję.
Znaczy zawsze trzeba stawiać tą pesymistyczną wersję, żeby być przygotowanym na przeciwdziałanie skutkom. Bo proszę pamiętać, takie ubezpieczenie to jest kwestia 100 zł dodatkowych. I jesteśmy naprawdę zabezpieczeni. Więc to jest element, o którym musimy również pamiętać.
Będziemy pamiętać. Ja tylko czytam kolejne komentarze, że członkowie rodzin pana Tomka mają za złe, że jednak ich zdaniem zlekano z pomocą. Panie profesorze, przechodzimy do kolejnego tematu. Ustawa o ratownictwie medycznym. Najważniejsza zmiana w tej ustawie od 2018 roku.
Ta ustawa porządkuje system tego ratownictwa przedszpitalnego tak naprawdę. Ona, najważniejsza zmiana, jest ich kilka. Między innymi dopuszczenie do pracy w systemie lekarzy, kardiologów, neurologów po to, żeby rozszerzyć katalog lekarzy, którzy mogą funkcjonować w systemie ratownictwa medycznego. Bo pamiętajmy, że liczba lekarzy w ratownictwie medycznym spada. Liczba w ogóle lekarzy w polskim systemie. Dzisiaj widzimy, jakie są z tym problemy. To jest jeden element. Drugi element to jest system wspomagania dowodzenia, SWD-PRM. System wspomagania dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. Jest to system, który ma pomagać dyspozytorom w sposób teleinformatyczny podejmować optymalne decyzje. Jest to system lokalizacyjny zarówno zdarzenia, jak i stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego, który ma podpowiadać dyspozytorowi optymalną decyzję o wysłaniu właściwego środka ratownictwa medycznego do pacjenta w stanie zagrożenia życia, po to, żeby ten zespół ratowniczy dotarł jak najszybciej i po to, żeby jak najszybciej transportował pacjenta do właściwego szpitala. W zapisach ustawy też znalazły się, czy w ustawie znalazły, w projekcie ustawy, bo ona jest jeszcze cały czas procedowana, znalazły się zapisy o powstaniu Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, którego zadaniem ma być monitorowanie rzeczywistych działań prowadzonych w systemie, ale również kształcenie dyspozytorów medycznych, jednolite kształcenie w skali kraju dyspozytorów medycznych, po to, żeby mogli na tym samym standardzie wiedzy, umiejętności podejmować decyzje w każdej zintegrowanej dyspozytorni medycznej w Polsce. Też kolejna rzecz to lekarz. Dzisiaj mamy zapisy w ustawie mówiące o tym, że na poziomie województwa pieczę jakby w imieniu wojewody nad systemem sprawuje lekarz koordynator ratownictwa medycznego. I tutaj wojewodowie zwracali się wielokrotnie do ministra zdrowia z wnioskiem o to, żeby rozszerzyć możliwość pełnienia tej funkcji koordynatora wojewódzkiego ratownictwa medycznego o doświadczonych ratowników medycznych, doświadczone pielęgniarki, pielęgniarzy, którzy w systemie od wielu lat pracują, ponieważ też brakuje chętnych lekarzy do pracy na tym stanowisku. I tutaj, żeby być uczciwym, no, w takich miastach jak Warszawa, Kraków, może z tym problemu nie być. Natomiast są województwa, gdzie naprawdę jest ciężko pozyskać lekarzy do pracy na tym stanowisku i stąd też Ministerstwo Zdrowia wyszło z taką propozycją, żeby ten katalog osób mogących wykonywać te zadania rozszerzyć.
I na koniec gratulujemy serdecznie. Mówisz, jak się rozpocznie rok, taki będzie cały rok benemerenti Ordynariatu Polowego dla Akademii Marynarki Wojennej oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Gratulujemy, panie dyrektorze.
Dziękuję bardzo. To dla nas było ogromne wyróżnienie, że biskup polowy Wojska Polskiego, ksiądz biskup Łuzdek, dostrzegł naszą jednostkę. My się nie staramy jakoś tam specjalnie medialnie pokazywać, dlatego że i czas naszego działania jest krótki. Przylatujemy, udzielamy pomocy, zabieramy pacjenta i transportujemy go jak najszybciej do szpitala. Naszą misją jest takie trzy słowa: latamy, by ratować. I chcemy to wypełniać i z całego serca dziękuję biskupowi polowemu za to, że dostrzegł nas i obiecuję, że nie zawiedziemy. Będziemy robić wszystko, żeby naszym pacjentom zapewnić jak najwyższy standard udzielanej pomocy, aby jak najskuteczniej nieść im pomoc w
sytuacji. Komu pan dedykuje tę nagrodę?
Ja ją zadedykowałem moim dwóm kolegom, którzy zginęli tragicznie pod Wrocławiem w 2009 roku, pielęgniarzowi Czesiowi Buźko i pilotowi Januszowi Cygańskiemu. Lecieli na pomoc, wystartowali z Wrocławia w bardzo dobrych warunkach atmosferycznych, natomiast kilkadziesiąt kilometrów dalej w sposób niezamierzony weszli we mgłę i z dużą prędkością uderzyli o ziemię, oddając swoje życie właśnie w tej misji, którą na co dzień realizujemy. Ta misja jest piękna, ale ta misja też jest niebezpieczna.
Drodzy Państwo, tak jak wspominałam, nasz dzisiejszy gość przyszedł do nas z takim, można powiedzieć, workiem prezentów. Wspaniałe kalendarze, mało tego, helikopter, śmigłowiec, coś wspaniałego. Pytanie konkursowe będzie właśnie dotyczyło tej nagrody. Kto ją ustanowił? Proszę przygotować telefony komórkowe. Przypomnę numer telefonu po godzinie 10. Naszym gościem był dzisiaj pan profesor Robert Gałązkowski, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dziękuję za to spotkanie, panie dyrektorze.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.